W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Jesteśmy w epicentrum triduum majowego, tak bym powiedział. Czyli jesteśmy na kompletnym luzie. W związku z powyższym potraktujemy dzisiejsze ważne tematy w takim dosyć ekspresowym tempie, bo odpoczywamy w gruncie rzeczy i nie będziemy specjalnie naszych słuchaczy chyba angażować w nadmierne słuchanie tego, co mamy do powiedzenia. Czy też jest pan w takim nastroju raczej relaksowym, panie Adamie?
No takim półrelaksowym, bo z tyłu głowy mam to, że jutro, czyli w niedzielę pracuję.
A no tak, czyli trzeba... Jedni pracują, inni maszerują, inni świętują. Tak to jest. Zacznijmy zatem od poniedziałku. W poniedziałek ukazały się kolejne sondaże wyborcze. Zdecydowanym liderem publikowanych sondaży jest prezydent Andrzej Duda, ponieważ partie opozycyjne są w badaniach opinii publicznej zdeklasowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Pytaliśmy słuchaczy naszych o to, dlaczego opozycja tak kiepsko w tych sondażach wypada.
Po prostu nie ma lidera. Opozycja. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Myślę, że w ogóle w polityce w Polsce nie ma żadnych liderów i autorytetów.
Dlaczego opozycja jest taka, jaka jest? Bo przez 5 lat ani jeden raz rząd nic nie zrobił i nie posłuchał to, co robi opozycja. Oni się załamali. Oni po prostu nie mają już siły.
Dlaczego notowania ma takie słabe koalicja i wszyscy inni opozycyjni? Ponieważ nie prowadzą kampanii wyborczej.
Opozycja tylko i wyłącznie dba o to, żeby z powrotem uzyskać władzę. Obojętnie jakimi sposobami.
Praktycznie rzecz biorąc, opozycja nie ma żadnego pomysłu na przeprowadzenie w tej chwili wyborów prezydenckich. Kwestia koronawirusa, jak wiele innych rzeczy, jest przez nią tylko wykorzystywana.
Panie Adamie, wydaje mi się, że tutaj taka jest chyba socjologiczna prawidłowość i być może nawet oczywistość, że w czasie kryzysu potrzebujemy jasnych celów i konkretnego przywództwa i że chętnie dosyć rezygnujemy z demokracji, szczególnie tej demokracji w wydaniu polskim, który odbieramy jako chaos zarówno informacyjny, jak i decyzyjny.
No powiem tak, że mnie się nie podoba idea rezygnowania z demokracji, bo do demokracji jestem przywiązany. Martwi mnie, że tyle wolności musimy poświęcać w związku z walką z pandemią, no ale traktuję to jako przykrą dolegliwość, uciążliwą konieczność. Natomiast wracając do tego, dlaczego opozycja wypada niekorzystnie w sondażach, to zwrócił pan uwagę na, słusznie moim zdaniem, na kwestię jej stosunku do kryzysu związanego z koronawirusem. No jest bardzo mało takich użytecznych propozycji ze strony opozycji. Opozycja koncentruje się na, powiem wprost, nawet nie na krytykowaniu rządu, a na jego zwalczaniu, co rzeczywiście no w sytuacji zagrożenia wywołuje no, niedobry odbiór, bo nie dość, że mamy pandemię, to jeszcze zachowania opozycyjne są traktowane jako jak gdyby kolejny kryzys, tym razem polityczny. I to nie może być dobrze odebrane i dlatego też tracą kandydaci opozycyjni. No tutaj dramatycznie pikuje Małgorzata Kidawa-Błońska, której różne sondaże dają 4%. Wczorajszy nawet sondaż Cebosu daje 5%, bo mamy najnowszy sondaż, no tak, gdzie traci prezydent Andrzej Duda, bo ma w tym sondażu 52%. W porównaniu do ostatniego sondażu, który dawał panu redaktorowi Hołowni 7%, to on ma teraz 14%. Traci pan Kosiniak-Kamysz nieco, bo ma 6%. Krzysztof Bosak ma w tej chwili 7%. Robert Biedroń 5, a więc utrzymuje swoją pozycję. No i Marek Jakubiak, który się pojawił nakonotowany w sondażach 1-2%. Natomiast opozycja nie potrafi na przykład wykorzystać zaangażowania części swoich samorządowców w zmagania z koronawirusem. Kampania pod tym względem zarówno Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jak i pana Kosiniaka-Kamysza, bo przecież PSL też dysponuje jakimiś samorządowymi aktywami, jest kompletnie jałowa pod tym względem. Więc zaczynam się zastanawiać, kto im te kampanie wyborcze prowadzi, że nie potrafią z osiągnięciami własnych samorządowców wpiąć się w ten główny nurt walki z pandemią. No i tutaj rząd w sposób naturalny, ponieważ opozycja kontestuje działania rządu, uwiarygodnia w ten sposób rząd jako jedyną poważną siłę sprawczą, która chroni nas przed skutkami pandemii, zarówno tymi medycznymi, jak i gospodarczymi.
Ja mam takie przekonanie, bo wracam do tego swojego jakby fundamentalnego, socjologicznego motywu, że w sytuacjach kryzysu, w sytuacjach trudnych potrzebujemy zdecydowanego przywództwa. I wtedy, jak obserwuję społeczeństwo polskie, to ono wbrew no, oczywistym ograniczeniom i tu to słusznie pan zauważa, ograniczeniom naszej wolności, przyjmuje te dolegliwości i zachowuje się w związku z tym racjonalnie, mimo tego gigantycznego szumu informacyjnego, czy jest ta pandemia, czy jej nie ma, czy nas rząd chce nas zniszczyć pandemią, czy tej pandemii nie ma, nie bardzo wiadomo. Społeczeństwo zachowuje się dosyć racjonalnie, w związku z tym zgadzam się z panem, że właściwie zastanawiające jest to, że ci wszyscy spin doktorzy, ci, którzy pociągają za sznurki wizerunkowe kandydatów, oni chyba są oderwani od społeczeństwa, nie rozumieją społecznej emocji, która jest, jaka jest, bo patrząc na to, co się dzieje w Polsce, nasi współobywatele zachowują się stosownie do sytuacji i dosyć spolegliwie bardzo ulegają tej narracji rządowej w gruncie rzeczy. I w związku z tym to tak jakby ten przekaz związany z koronawirusem przenosi się również i chyba na akceptację rządu poza tym obszarem związanym z koronawirusem. I tak jest przekonanie, że jak być może nastąpi kolejna trudna sytuacja, to ten rząd ma coś do zaproponowania, natomiast opozycja ma tylko do zaproponowania awanturę i chaos.
No tak to wygląda i chyba też taki jest odbiór społeczny, na który wskazują sondaże, bo nawet jeśli ostatni sondaż był dla prezydenta Andrzeja Dudy, kojarzonego przecież z obozem rządowym, dawał mu 59% badania na próbie losowej według pracownika Kantar. Teraz według CBOS-u 52%, no to byłby spadek o 7%, ale nadal prezydent Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze. Skąd takie różnice? Bo można też odnieść wrażenie, że coraz więcej osób związanych z opozycją miałoby chęć do wzięcia udziału w wyborach, bo rośnie akceptacja dla wyborów majowych. My nie przesądzamy, czy to będzie 10, czy 17, czy 23. Oto ważny dzień będzie 7 maja. Ale wiele na to wskazuje, że ta akceptacja rośnie. Po prostu część z nas chce mieć jak gdyby jeden kryzys rozwiązany, czyli to widmo kryzysu politycznego, tak, chcemy mieć za sobą, stąd też ta rosnąca akceptacja w wyborach.
Panie Adamie,
tygodnie temu do ponad 40 w ubiegłym tygodniu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy zatem do środy. Temat środowy jest związany właściwie z tematem wtorkowym. Rząd zapowiedział luzowanie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Mimo że szczyt epidemii jest jeszcze przed nami, symulacje nastrajają optymistycznie. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o ocenę liberalizujących zapowiedzi. Posłuchajmy.
To jest nowum. dla wszystkich państw, nawet takich potęg jak Stany Zjednoczone, tak? Ja uważam, że polski rząd, no chyba jakoś to słusznie to stymuluje.
Jeżeli będą czynne hotele i tak dalej, a co wobec tego, jeżeli chodzi o miejsca pracy, o tak zwane agencje towarzyskie? Przecież tam też pracują ludzie. Uważam, że na tego rodzaju zmiany jest stanowczo za wcześnie jeszcze.
Powinny być maksymalnie ograniczone duże skupiska ludzi i to jest podstawa. Nie powinno być dużych imprez masowych, to zresztą tak się dzieje, ale jeżeli chodzi o pracę, tutaj kwestia powinna być całkowicie inna. Moim zdaniem otwarcie granicy dla pracowników transgranicznych to jest rzecz, która jest absolutnie podstawowa.
Bo troszeczkę poluzowania powinno być, ale mówię, ponieważ ludzie gdzieś wjeżdżają, czy mają jakieś sprawy, gdzieś trzeba przenocować, to te hotele maseczki, to jakieś rygory, jak są przestrzegane, to jest wszystko w porządku.
Część decyzji jest dla mnie kompletnie niezrozumiały i myślę, że nie będę pierwszy, który wymieni tu zakłady fryzjerskie. Bo czym się różni pójście na rehabilitację od pójścia do fryzjera? To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe.
No, czyli kontynuujemy nasz temat zgodnie z pewną taką strategią postępowania w przypadku tej epidemii. Rząd działa zgodnie z taktyką młota i tańca, czyli na początku jest to duże uderzenie, duża dolegliwość, a potem zaczyna się taki balans, a w tle tego balansu jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, a mianowicie moce przerobowe, nieładnie mówiąc, szpitalów zakaźnych, prawda, które w przypadku wybuchu jakichś tam większych ognisk epidemicznych byłyby w stanie sobie poradzić ze zwiększoną liczbą chorych. Moce przerobowe, znów wracam do tego technologicznego troszeczkę języka.
Ja go też użyłem oczywiście.
Jakby stale rosną, rośnie zdolność testowania, rośnie przede wszystkim świadomość konieczności przestrzegania pewnych procedur. Lekarze się uczą, my się uczymy, tak, także jakby to powiedzieć, jesteśmy coraz bardziej przygotowani. Z drugiej strony mam takie przekonanie, czy równolegle mam takie przekonanie, że początkowe opowieści o grozie tego koronawirusa, jeśli idzie o Polskę, to one się na szczęście nie spełniły. Śmiertelność i zjadliwość tego wirusa nie jest aż tak duża, jak się nam wydawało. W związku z tym wydaje się, że racjonalnym jest oddać społeczeństwu trochę tych pól wolności i pozwolić na bardziej normalne życie.
Panie Krzysztofie, to jest łatwe do sprawdzenia. Ja od początku epidemii byłem optymistą, ponieważ zawsze jestem w życiu optymistą i uważałem, że ta epidemia nie będzie dla nas tak straszna, jak się wielu wydawało. Cieszę się, że nie pomyliłem się w tej kwestii, bowiem w dziejach ludzkości zdarzały się dużo gorsze rzeczy związane z epidemiami czy pandemiami. My jednak dysponujemy w XXI wieku trochę innymi możliwościami niż w wieku XIV czy w wieku VI naszej ery i należało się też spodziewać, że reakcja tutaj rządów głów narodowych będzie odpowiednia. Natomiast ja jestem też zwolennikiem luzowania reguł, piszę o tym na swoim profilu od dawna, czasem narażając się na jakąś krytykę nawet ze strony kolegów dziennikarzy, którzy uważali mnie za niepoprawnego optymistę. Lekarstwo nie może być gorsze od choroby. Zatem luzowanie tych rygorów, panie Krzysztofie, dokończę. Luzowanie tych rygorów jest niezbędne. Poza tym nie może dojść do takiej sytuacji, że umrze kilka tysięcy osób na koronawirusa w Polsce. No, wiemy, że to się nie ziści i kilkanaście tysięcy osób popełni samobójstwo z głodu lub z rozpaczy spowodowanej kryzysem. Dlatego gospodarkę trzeba odpalać. My powinniśmy zachowywać dostępne nam wszystkie rygory dystansu społecznego i powinniśmy się starać normalnie żyć i cieszyć się życiem na tyle, na ile te warunki pandemii nam pozwalają. I musimy się upominać o naszą wolność osobistą, o naszą wolność indywidualną, bo
trzeba
dopóki
tego pilnować.
Strach przed pandemią jest silniejszy od pragnienia wolności, to można to rozumieć. Ale strach przed pandemią wyraźnie słabnie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
I tak gładko byśmy przeszli, jeśli chodzi o wolności obywatelskie, do tematu czwartkowego, czyli tych trzech świąt związanych z rozmaitymi odmianami wolności, czyli po pierwsze 1 maja, czyli święto wolności klasy robotniczej, jeśli tak można powiedzieć. 3 maja to jest jakby święto wolności Polski jako narodu, jako państwa. I pytaliśmy naszych słuchaczy, które...
No i mamy dzień flagi 2 maja.
No tak, też bardzo piękne święto. Pytaliśmy słuchaczy, które z tych świąt uważają za dla nich najistotniejsze. Posłuchajmy.
Ja powiem tak, one wszystkie mają swoją rangę i swoją historię i wszystkie mają genezę i są zwolennicy tego święta, są zwolennicy tamtego. Najlepiej będzie, jak będziemy je równomiernie rozkładać siły i równomiernie je obchodzić.
1 maja muszę z czystym sumieniem wszystko zrobić, żeby to święto dobrze mi po prostu wyszło. No niestety nie mogę wyjść na ulicę zamanifestować. Nie jest to w modzie, no ale chociaż wyjdę sobie na balkon.
Ja flagę wywieszam zawsze. 30 kwietnia już moja wisi i zdejmuję ją 9. Najbardziej istotne jest dla mnie 3 maja.
Niestety, ale komuna zepsuła to święto pracy i tak troszeczkę mamy uraz do tego, ale myślę, że jest to ważne święto. Nie najważniejsze, ale ważne. No na pewno święto 3 maja, bo i Matki Boskiej, i Konstytucji, także ten dzień.
Oczywiście wywieszam flagi i chciałbym też zaapelować do wszystkich, żeby wywieszali te flagi, nie jak te przysłowiowe majtki na balkonie, ale trochę tak jak mówią o tym przepisy.
Ja jestem przeciwny temu 1 maja. Oczywiście uważam, że to jest święto komunistyczne i mając się za patriotę, nie obchodzę tych świąt, ale wywieszam flagi też kościelne.
Panie Adamie, to jest moim zdaniem takie pytanie o taką dosyć głęboką refleksję i każdy może sobie to święto oddzielnie jakoś celebrować, świętować zewnętrznie, wewnętrznie. Wydaje się, że dobrze, że takie święto jest i że nasza świadomość dzięki tym świętom wzrasta.
To znaczy, one są uwarunkowane głęboko historycznie, bo pamiętając o kontekście historycznym 1 maja i o tym, dlaczego to święto zostało uchwalone i ufundowane, można powiedzieć, w większości ludzkości, to one się brało z słusznej walki robotników o godność, także o godność,
tak, tak.
Pracy, o godność. O godność zarabiania i o godność życia. 2 maja, dzień flagi, słusznie został moim zdaniem ustanowiony, ponieważ mieliśmy tutaj trochę taki deficyt związany z oddawaniem szacunku i czci godłu narodowemu i fladze, w tym przypadku fladze. Widać było wielokrotnie nadużywanie barw biało-czerwonych do różnych celów, no czasem mało godnych i ten dzień nam przypomina o szacunku, jaki winniśmy oddawać
fladze
narodowej. No 3 maja święto bardzo interesujące. Ja będę o tym jutro rozprawiał z doktorem Tadeuszem Dzwonkowskim. Zapewne zwrócimy uwagę też na szeroki kontekst tego święta, bowiem zostało uchwalone w warunkach zamachu stanu dokonanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, bowiem w reformowaniu Rzeczpospolitej trzeba się było uciec aż do stanu nadzwyczajnego, czyli zamachu stanu i nie zawsze te stany nadzwyczajne, no nie zawsze powinniśmy iść tą drogą. Odnoszę wrażenie, że rząd polski obecny słusznie wzdraga się przed zastosowywaniem stanów nadzwyczajnych w zwalczaniu pandemii, bo to jeszcze bardziej ograniczyłoby nasze wolności.
Panie Adamie, tempus fugit. Musimy kończyć naszą audycję. Te tematy mieliśmy dzisiaj bardzo głębokie i szkoda, że nie mogliśmy sobie dłużej o tych nazwyczaj ciekawych aspektach porozmawiać. Odpoczywajcie, szanowni państwo, korzystajcie z ładnej pogody, korzystajmy ze świeżego powietrza, z tej wolności, którą nam państwo i rząd po trochu zwraca. Panu, panie Adamie, również dziękuję, życzę zdrowia.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.